Czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiejsze Słowo Boże jest o tym, że Bóg wysłuchuje modlitw. I tak pierwsze czytanie to jest modlitwa Estery. Estera, Księga Estery, jest to historia Żydów w diasporze. To jest historia Żydówki, która wbrew swojej woli dostaje się na dwór króla perskiego Artaxerxesa i zostaje jego jedną z wielu jego żon, czyli z jedną z wielu jego nałożnic. W tym czasie Haman, jeden z przywódców perskich, chce doprowadzić do zagłady Żydów w królestwie i jedyną nadzieją na ocalenie jest właśnie interwencja Estery u króla Artaxerxesa, czyli tutaj nazywanego właśnie jak lwem. Natomiast nie jest to łatwe, bo żeby móc się udać do króla, ona się może udać do króla, ale jeżeli król jej nie przyjmie łaskawie, nie wyciągnie nad nią swojego berła, to jest to objaw takiej bezczelności wobec króla, wobec władcy, która zasługuje na śmierć. Więc Estera, która pójdzie prosić o łaskę dla Żydów, o to, żeby nie dokonała się właśnie zagłada Żydów w królestwie, ryzykuje to, że zginie. Ale to jest też jedyna szansa na to, że Żydzi zostaną ocaleni. Więc Estera modli się do Boga, aby okazał swoją wielkość, swoją moc, aby ten Bóg, który uczynił tak wielkie rzeczy w historii Żydów, żeby znowu uczynił, znowu dokonał tego, co wynika zawsze z przymierza między Bogiem a Żydami, to znaczy, aby ich ocalił. I dlatego Estera przypomina, że słyszałam od młodości moich w pokoleniu moim, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych na wiekuiste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. I to jest taka charakterystyczna modlitwa Żydów, ale także liturgiczna modlitwa. Najpierw się wspomina, co Bóg uczynił w przeszłości, jakie wielkie rzeczy, znaki, w jaki sposób dokonał ocalenia swojego ludu. A następnie wspominając to, że Bóg ciągle jest w przymierzu ze swoim narodem, prosi się, aby znów uczynił ocalenie. Na przykład liturgia Eucharystii jest, czy przede wszystkim liturgia Eucharystii jest w ten sposób skonstruowana, że wspominamy, co Jezus uczynił w Wielki Czwartek, to znaczy utożsamił chleb ze swoim ciałem wydanym na krzyżu i zmartwychwstałym i prosimy, żeby teraz Duch Święty sprawił to samo dla nas, dla tej wspólnoty, która jest tutaj zgromadzona, żeby stało się to, co się stało wtedy w Wieczerniku na krzyżu i w poranek zmartwychwstania, niech teraz się stanie dla tej wspólnoty, która się zgromadziła na liturgii. Więc Estera najpierw wspomina to, co Bóg uczynił w historii Izraela. Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych. Uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. Więc teraz wspomnij, czyli przez pamięć na te wydarzenia i przez pamięć na przymierze. Daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi. I włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa. Tym lwem jest właśnie król perski. I zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego. To jest właśnie Haman, który chce wyniszczyć Żydów, aby zginął on sam i ci wszyscy, którzy są z nim jednej myśli. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mię opuszczoną i nie mającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko. No, piękna modlitwa kobiety, która jest sama, samotna, która nie chce tego wywyższenia, ale która rozumie, że historia, czy sytuacja, w której się znalazła, jest sytuacją opatrznościową, po to, żeby ocalić swój lud. Bóg wysłucha jej prośby. Rzeczywiście losy Żydów się odmienią. To Haman i jego poplecznicy zostaną zgładzeni, a Żydzi zostaną ocaleni w wyniku modlitwy Estery. I dlatego Żydzi po tym wydarzeniu świętowali święto Purim, radosne święto właśnie, święto losów, odwrócenia losów. Los miał być straszny, a odwrócił się. I psalm 138 jest właśnie dziękczynieniem za wysłuchanie modlitwy. Będę Cię sławił, Panie, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę Ci śpiewał psalm wobec aniołów. Pokłon oddam w Twoim świętym przybytku. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, nie porzucaj dzieła rąk swoich. To jest znowu, dziękuję, psalmista, autor, dziękuję Bogu za to, że go wysłuchał, że go wybawił, a jednocześnie prosi o to, żeby to się dalej działo, że dziękuję, chwali Boga, wysławia Go, wielbi Go. I to jest znowu takie ważne, także w naszej modlitwie, żeby umieć dostrzec, co Bóg już uczynił w naszym życiu, żeby nie być ciągle petentem, żeby ciągle czegoś chcemy od Pana Boga, a jak już nam to da, to nawet nie podziękujemy, tylko już chcemy następnych rzeczy. No więc psalmista przede wszystkim wielbi Boga za to, że Bóg go wysłuchał, że Bóg przyszedł mu z pomocą. I mówi, że Pan za mnie wszystkiego dokona. Podobnie Estera mówiła, że nie mam nikogo oprócz Ciebie. I rzeczywiście Pan działa w sposób szczególny wtedy, kiedy człowiek potrafi i chce zdać się tylko na Niego. Kiedy nie pokłada nadziei już w niczym poza Bogiem, wtedy Bóg działa w sposób szczególny. Natomiast jeżeli w różny sposób się zabezpieczamy, a jeszcze może nie zawadzi się pomodlić, to Pan Bóg pomaga, ale to nie jest modlitwa kogoś, kto zdaje się tylko na Niego, całkowicie na Niego. Więc ci, którzy potrafią całkowicie zaufać Bogu, cieszą się też największym Bożym błogosławieństwem. To jest na pewno historia świętych, to jest na pewno doświadczenie świętych. Natomiast Jezus dzisiaj też chce, żeby się modlić do Boga. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I Jezus nas o tym zapewnia. To jest ważne, bo my doświadczamy w naszych modlitwach osobistych, że nie zawsze Bóg wysłuchuje naszych próśb. Nie zawsze wysłuchuje nas w taki sposób, jaki my byśmy chcieli, żeby nas wysłuchał. A jednak Jezus mówi, że będzie wam dane, znajdziecie, otworzą wam. I jeszcze dodaję do tego taki obraz, że jeżeli ojciec daje dobre rzeczy swoim synom, jeżeli synowie go proszą, to im nie odmówi. Zwłaszcza, jeżeli proszą o dobre rzeczy, jeżeli proszą o chleb, to czy poda im kamień? Jeżeli prosi o ryby, czy poda mu węża? I tutaj też to ma znaczenie symboliczne. Chlebem jest i sam Jezus Chrystus, właśnie chlebem eucharystycznym. Jest pytanie, czy my prosimy o taki chleb, czy prosimy o inne rzeczy, czy prosimy o gadżety, które tak naprawdę nie są nam potrzebne. Bo jeżeli prosimy o chleb, to ojciec nie poda mu kamienia. Tutaj też jest jakieś takie skojarzenie z kuszeniem Jezusa na pustyni, kiedy szatan mówi do Jezusa, że zamień kamienie w chleb, bo jesteś głodny. I to Jezus mu odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych, czyli tym, co nas karmi, jest Słowo Boże. I to jest też takie ważne przypomnienie. Czy prosimy o Słowo Boże, czy prosimy o światło Ducha Świętego na naszą sytuację? Czy my wiemy lepiej i po prostu każemy Bogu zrobić to, co my chcemy, a potem się dziwimy, że On tego nie robi? I podobnie, gdy prosi o rybę, czy poda mu węża, ryba to jest symbol Chrystusa. Od greckiego akronimu słowa ryba. Ryba jest greckie słowo ryba, ichthys, jest akronimem, czyli to są pierwsze litery sformułowania Jezus Chrystus, Theuch Ios Soter, czyli Jezus Chrystus, Boży Syn Zbawiciel, Ichthys. I dlatego, jeżeli ktoś prosi o rybę, to nie dostanie węża. Jeżeli ktoś prosi o Chrystusa, to nie dostanie węża, który jest symbolem szatana, złego ducha. Czyli Bóg nie odmówi temu, kto prosi o to, by przybliżyć się do Niego samego, przybliżyć się do Chrystusa. Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Jezus mówi, że jesteśmy źli. I to jest prawda grzechu pierworodnego, to jest prawda tego, że po grzechu pierworodnym, nawet jeżeli czasem robimy dobre rzeczy, to gdzieś jesteśmy złamani, jesteśmy źli, jesteśmy mali, nędzni, a mimo to potrafimy zrobić też rzeczy dobre. Jezus mówi, no to co dopiero Bóg? No to co dopiero Bóg, który jest tylko dobry? No to na pewno da swoim dzieciom to, o co Go proszą. Więc wzywa nas Jezus, wszystko to, co chcielibyście, żeby wam ludzie uczynili, to, co prosicie Boga, to, o co chcielibyście, tego dobra, którego chcielibyście dla siebie, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Jezus mówi, że istotą prawa i proroków jest miłość, to są dwa przykazania miłości Boga i bliźniego, ale tutaj formułuje to w ten sposób, że wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, właśnie z miłości do nich. Więc dzisiejsze Słowo Boże wzywa nas do tego, żeby nie bać się prosić Boga o dobre rzeczy, ale jednocześnie, żeby prosić Go o to, co jest najważniejsze, o to, co jest naprawdę dobre, czyli o Niego samego, o życie zgodne z Jego Słowem.